Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Trzeba mieć dużą wiedzę i o roślinach, i o glebie, i o wodzie, żeby zaplanować ogród, który będzie funkcjonalny, niedrogi, nie wymagający potem wiele pracy. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, ile kosztuje projekt u profesjonalisty, a dziś powiemy o najważniejszych elementach w ogrodzie, jak je zrobić samemu i na co właśnie trzeba zwracać uwagę, jeżeli sami projektujemy ogród. Ekosfera do 15 zapraszam.
Ekosfera.
W ekosferze są Anna Mitrosz, projektantka ogrodów, i szkółkarz Piotr Gwoździe. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To kolejna część, bo my mówiliśmy jakiś czas temu w programie o tym, jakie są polskie ogrody. Mówiliśmy też o tym, ile kosztuje i jak wygląda ta procedura zaprojektowania ogrodu przez profesjonalistę. No natomiast dziś zaczniemy od tego, jak zrobić to samemu. Jeśli projektujemy sami ogród, o czym powinniśmy pamiętać?
Jest wiele czynników, które musimy wziąć pod uwagę. Na pewno to, co warto wziąć pod uwagę jakby w pierwszym miejscu, jeżeli się nie ma szerokiej wiedzy ogrodniczej, to strefę klimatyczną, w której mieszkamy i no, to jest bardzo istotne, tak? Czyli nasze rośliny w naszych ogrodach powinny być bardzo mrozoodporne. To jest jakby podstawowa rzecz. Teraz kolejna sprawa, musimy znać podłoże. Warto poczytać, dowiedzieć się więcej o rodzajach gleb. Dobrze byłoby wiedzieć, w jakim miejscu właśnie, jaki rodzaj podłoża mamy. Strony świata, czyli to też jest jakby istotne, bo są rośliny cieniolubne i są takie, które muszą mieć bezpośrednie słońce. Później idziemy w stronę architektury, czyli musimy poznać to, co właściwe jest do danego typu zabudowy. Musimy to koniecznie wziąć pod uwagę, bo nie każda roślina wszędzie będzie dobrze wyglądała. Wiadomo, że musimy poznać, wiedzieć, znać wymiary działki, znać plan zagospodarowania terenu. Musimy się zapoznać z instalacjami, gdzie są poprowadzone rury gazowe, jak jest z oświetleniem. Więc te wszystkie elementy trzeba wziąć pod uwagę na pewno. Też projektując ogród musimy znać docelową wielkość roślin. Wiadomo, że rośliny można ciąć, można gdzieś tam podciąć, z czasem nawet przesadzić. Niemniej jednak to też nie możemy posadzić wielkiej odmiany dębu, na przykład szypułkowego czy czerwonego, w odległości 1,5 metra od domu. Chyba, że to jest karzełek, ale to też jakby to trzeba wiedzieć wcześniej. Jeżeli mówimy o samodzielnym projektowaniu ogrodów, to też trzeba nabrać dystansu do samego siebie. Nie tylko realizujemy marzenia, ale chodzimy po ziemi, więc to gdzieś jest istotne. Jeżeli w ogóle mówimy też o samodzielnym projektowaniu, warto poznać jakby aktualne trendy, trochę literatury, może wystawy. Warto też skorzystać z pobliskich szkółek, podpytać szkółkarzy, poobserwować rośliny, jak one rosną, jak zimują. To jest szeroki proces. Tak się wydaje, że można wziąć, posadzić drzewko, jest ogród. Teoretycznie tak, natomiast jeżeli chcemy, żeby efekt był długotrwały i jakby podziwiany, tak, i funkcjonalny, musimy się przygotować.
Takich właśnie jest kilka zasad jakby planowania ogrodu. Czy to jest tak, że jeśli mamy na przykład trudne podłoże, to warto je zostawić i dobrać rośliny do tego podłoża, czy na przykład lepiej popracować nad zmianą tego podłoża?
Możemy uzdatnić podłoże, natomiast prawda jest taka, że nie wymienimy podłoża na 1,5 metra. Nawet jeżeli użyjemy koparki, to już 70 centymetrów to jest naprawdę maksymalna ilość, którą możemy wymienić. To mało komu się udaje, tak? Jeżeli mamy pokłady gliny pod spodem, to wiemy, że woda będzie zatrzymywana w takim okresie jak teraz, że glina działa jak uszczelniacz. Jeżeli mamy pokłady piasku, to wiemy, że w okresie letnim, kiedy jest bardzo gorąco, woda będzie nie dość, że będzie odparowywała, ale jeszcze będzie odpływała w głąb. Więc ja raczej wychodzę z założenia, że szanujmy naturę i nie możemy walczyć z naturą. Właściwie możemy, tylko nie spodziewajmy się wielkich sukcesów. Myślę, że na pewno i szkółkarze, i dobrzy projektanci podchodzą z taką dość, takim rozsądkiem, pokorą wobec natury. I też projektując samemu ogród, musimy to wszystko wziąć pod uwagę.
A jeśli chodzi o kolory na przykład. Mówiliśmy w programie jakiś czas temu o tym, że była taka moda na wszystkie kolory świata i te ogrody trochę wyglądały, polskie ogrody wyglądały trochę dziwnie. Teraz one są bardziej szlachetne?
Wydaje mi się, że jakby zauważamy większą taką selekcję, tak? Mhm. Nadal są ogrody bardzo barwne i to
no
są...
bo lubimy kolory.
Tak, lubimy kolory, tak, mhm. lubimy. I tu, jeżeli mamy ogród kolekcjonerski, to on będzie kolorowy, będzie. Jeżeli mamy ogród wiejski, rustykalny, będzie kolorowy, tak? Barokowy, gdzieś tam też. Natomiast widzimy selekcję i gdzieś jednak trzymamy się gamy kolorystycznej, tak? Wybieramy kolory, które gdzieś tam chcemy, żeby były i w odpowiedniej tonacji też możemy działać na zasadzie kontrastu. Trzeba samego siebie zapytać, czego oczekujemy. Jeżeli w ogóle chodzi o kolory, to też trzeba podejść tak rozsądnie, bo kochamy czerwień, większość z nas lubi czerwień, ale akcenty czerwone. Jeżeli posadzimy całe mnóstwo czerwieni, czy my na pewno jesteśmy pewni, że chcemy, tak? Natomiast kolorowe rzeczy, kolorowe rośliny na pewno poprawiają nastrój, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Poprawiają nastrój, pobudzają. Znowu, jeżeli bardzo dużo pracujemy, to kolory wyciszające, tak? Chcemy odpocząć, niekoniecznie chcemy być bombardowani dużą ilością doznań, ale to jest jakby sprawa indywidualna.
Czy drzewa stanowią szkielet kompozycji?
Tak, zdecydowanie. Drzewa, konkretne formy, tak? Konkretne formy, czyli często rośliny zielone, silne pnie, ale mamy obraz ogrodu w trójwymiarze, więc szkielet mogą też tworzyć rośliny nawet niskie, ale o konkretnej formie, tak? Czyli formy karłowe, iglaków, widoczne kule, widoczne stożki, tak? To, co jest zauważalne i co trzyma jakby całość.
Rośliny, jeżeli sadzimy, to jest taka zasada, że sadzimy na końcu, kiedy już mamy wszystko ustalone.
Rośliny, właściwie trawnik jest ostatnim elementem. Przedostatnim jest sadzenie roślin. Jeżeli myślimy w ogóle o projekcie, to też musimy zaplanować kolejność prac, żeby nie kolidowały ze sobą, żeby też nie wykonywać tych samych czynności kilkakrotnie, żeby nie przeszkadzać sobie nawzajem. No jest to cały proces.
Projektując ogród musimy pamiętać o tym, jakie będzie jego przeznaczenie, bo czy to ma być na imprezy, czy to ma być do wypoczynku, czy mamy dzieci, czy mamy psy, jaki styl życia, czy jesteśmy na emeryturze, czy może jesteśmy zaganiani pracą i tak dalej, więc to musimy też wziąć pod uwagę. To, co mówiliśmy, czyli ocenić warunki, czyli jaka jest gleba, można zrobić badania. I kiedy już to wszystko wiemy, kiedy mamy te wszystkie nawet dokumenty, to wtedy co? Rysujemy projekt?
Tak, zdecydowanie. Nawet jeżeli sami wykonujemy ogród, to warto byłoby chociaż tą próbę podjąć, tak, narysowania w skali ogrodu z uwzględnieniem wielkości docelowej roślin. Oczywiście przyjmujemy okres mniej więcej 10-5 lat, bo też trudno przyjąć docelową wielkość za 30 lat, jak nie wiemy, czy nam się jeszcze gust nie zmienia. W międzyczasie może dom zmienimy, tak? Więc na pewno trzeba przewidzieć jakby to, że ogród powinien wyglądać już dobrze, bo zdarzają się, widzimy ogrody, które są wykonane z samych małych roślin i ewidentnie widać, że na efekt trzeba poczekać 5 lat, tak? Trochę za długo, więc warto jakby kupić większe rośliny, szczególnie odmian czy gatunków, które są wolno rosnące. Jeżeli roślina przyrasta 2 do 5 cm rocznie i jest posadzona x metrów od oka, tak, od okna na przykład, to będziemy czekać i nie zauważymy, że rośnie. Więc raczej wtedy projektując musimy wziąć pod uwagę, że to, co rośnie wolno, warto kupić większe.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli sami projektujemy, to możemy próbować korzystać z wiedzy ogólnodostępnej w tym sensie, że możemy podjechać do sklepu, do którego mamy zaufanie i ewentualnie czujemy, że ktoś tam ma pojęcie. Markety, gdzie pracownicy w marketach, często jest rotacja, chociaż też pracują tam ludzie z wiedzą, ale to trzeba wiedzieć i po prostu skorzystać z tej wiedzy, którą oni posiadają, czyli pójść nawet z tym swoim rysunkiem wykonanym i porozmawiać. Na pewno w tym momencie zwrócą uwagę na pewne detale, na które my sami nie jesteśmy w stanie zwrócić uwagi.
Powiedzmy teraz o takich najbardziej częstych problemach, które są w ogrodach, z którymi my się spotykamy, a z których projektując taki ogród możemy nie zdawać sobie sprawy, a powinniśmy zwrócić na to uwagę, bo jest ich kilka. Jest brak cienia w ogrodzie, czyli bardzo nasłoneczniony ogród, zbyt duży kurz na przykład idący, bo jest przy ulicy czy przy drodze, nieestetyczna ściana budynku gospodarczego, no i krety oczywiście. To omówmy sobie krótko, to takie najbardziej podstawowe podstawowe problemy, z którymi się borykają wszyscy właściciele ogrodów. Bo zacznijmy od braku cienia, czyli bardzo nasłoneczniony ogród.
Często rozwiązaniem jest zaprojektowanie i posadzenie większego drzewa, tak? I tu dobrze jest posadzić drzewo na przykład liściaste, tak? Zimą mamy mało słońca. Chcemy tego słońca, więc liści w tym momencie nie ma, tak? Natomiast w okresie upałów już drzewo ma liście, daje cień, więc tu drzewo jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie musi być dużo drzew. Ważne, żeby było na przykład drzewo o dużej blaszce liściowej, typu duża lipa, tak? Czy katalpa. Jeżeli w ogóle chodzi o słoneczne stanowiska, to też są gatunki, które lubią słoneczne stanowiska. To też można jakby stworzyć ogród, który ma właśnie właściwe gatunki do tego stanowiska i można mieć na przykład altankę, pergolę, parasol, jakby elementy, które są przenośne, tak? Albo tak jak mówiłam, duże drzewo.
Ja mam taką jedną jeszcze uwagę, że często jest tak, jeżeli już wiemy, że mamy ten dom z jakąś częścią nasłonecznioną, to też już powinniśmy pomyśleć o takim rozwiązaniu technicznym, automatyczne podlewanie, w ogóle podlewanie. Więc to się wiąże z tym, że nawet już budując dom, powinniśmy wiedzieć o tym, żeby wyprowadzić odpowiednie wyjście na podłączenie wody. Spotykam się z tym, że dom jest wybudowany, cała posesja już jest wybrukowana, są wszystkie podjazdy zrobione. Wtedy też można zacząć planować swój ogród, bo klienci mają takie etapy. Najpierw dom, później podjazd, później ogród. Tylko problemem wychodzi wtedy, kiedy już mamy te wszystkie ścieżki wybrukowane, wykonane i okazuje się, że wyjście wody jest po drugiej stronie domu, gdzie jest cień, a chcemy, żeby woda była doprowadzona tam, gdzie jest teren nasłoneczniony. I okazuje się, że w tym momencie taka prosta przewidywalność poległa na początku, więc już nawet budując dom, powinniśmy pomyśleć nawet o takim wyjściu wody, że kiedyś będziemy musieli potrzebować wody do naszego ogrodu.
Kolejny problem dosyć częsty to jest to, że leci nam kurz. Czy możemy tak projektować ogród, żeby na przykład zniwelować skutki czegoś takiego?
Tak, zdecydowanie przy ruchliwych drogach czy przy drogach polnych projektujemy żywopłoty i też warto jakby przewidzieć tą ilość, przynajmniej wizualnie, tak jak jesteśmy, to obserwujemy, jak wysoki ma być ten żywopłot. Można stworzyć wielowarstwowe nasadzenie. Też można wyprowadzić nawodnienie na zewnątrz. Tak mogą być zraszacze, które zraszają drogę. Możemy sobie ustawić to jako oddzielną sekcję, która będzie na przykład działała w tym okresie, kiedy rzeczywiście jest sucho, czyli okres taki wakacyjny z reguły. Na pewno rośliny wyciszają, wyłapują kurz, wytłumiają dźwięki, też zatrzymują zapachy. Zdecydowanie rośliny są w dużym stopniu dobrym rozwiązaniem. Można też posadzić drzewa alejowe, tak? Czyli byśmy mieli na przykład pasmo żywopłotu i górą korony drzew. Takie rozwiązania trójwymiarowe są bardzo dobre.
Kwestia, ile mamy miejsca przy tej drodze, powiedzmy, ile chcemy poświęcić tego miejsca na rośliny, które będą stanowiły tą osłonę. I wchodzą takie pomysły, gdzie rośliny są prowadzone w ten sposób, mówię o drzewach liściastych, gdzie korona jest tak formowana, że jest ona chuda, a szeroka. I nawet można nawet zamówić tego typu rośliny, czyli konstrukcja jest na przykład wykonana z bambusa. Powoduje ona, że mamy rozpiętą koronę drzewa, natomiast ona jest bardzo wąska. To jest wtedy dobre zastosowanie, kiedy mamy mało miejsca przy ogrodzeniu, a chcemy, żeby już powstała nam na jakiejś dużej wysokości ściana zielona, która będzie nas osłaniała. Chcę powiedzieć, że pomysłem jest to, że można przy młodym drzewie już od razu iść w tą stronę, że formować te konary na wąską koronę, natomiast na szeroką względem patrzącego.
To jest jedna sprawa, ten zbyt silny wiatr i kurz z ulicy, natomiast kolejnym problemem jest ta nieestetyczna ściana budynku gospodarczego, bo często jest tak, że na naszym podwórku, oprócz naszego pięknego domu, jest jeszcze budynek gospodarczy i to, czy kawałek garażu, co z tym zrobić, jeżeli nie chcemy tego burzyć, no bo korzystamy z tego.
To podstawowym jakby sposobem stosowanym jest posadzenie pnączy. Oczywiście tu mają znaczenie strony świata, tak? Bo nie każde pnącze będzie rosło w cieniu dobrze i nie każde na słońcu. Często właśnie są stosowane pnącze, jest to proste rozwiązanie i bardzo dobre. Oczywiście można pomalować, tak? Można obudować tą ścianę. Niemniej jednak pnącza to jest bardzo dobre rozwiązanie, duża ilość tlenu, tak? I zielona ściana.
Jakie najlepsze?
Winobluszcz, tak, bluszcz jest wrażliwy, bardzo powoli rośnie, ale mogę powiedzieć od strony takiej technicznej, sama konstrukcja, czy drewniana, czy stalowa, kuta, różne są pomysły, może też nam przysłonić. Natomiast roślina może być tym dodatkiem, który teoretycznie tam po iluś tam latach się wepnie w tą konstrukcję i zarośnie. Ale myślę, że sama konstrukcja może być już ciekawym efektem dopasowanym, ale myślę, że tutaj poradzić się można projektanta, lub samemu o tym decydować.
Czy właśnie te rośliny nie niszczą
elewacji?
Elewacji, dokładnie. Czy one poprzez to, że wżerają się jakby korzeniami, no, czerpią też wodę, czy one nie wysuszają tych? Czy to nie jest szkodliwe dla budynku?
Znaczy ja powiem tak, dlatego ta technika podpór, czyli tych konstrukcji, które podtrzymają te pnącza, są dobrym rozwiązaniem. To znaczy,
czyli nie bezpośrednio na mur?
Kwestia, jaką wysokość mamy, potrzebujemy, żeby zarosło. No jeżeli budynek jest wysoki i się z tym liczymy, że powinien być zarośnięty, no to puszczamy winobluszcz i on sobie tam się wspina, wpina w budynek, no i liczymy się z tym. Natomiast jeżeli mamy wysokość niższą, to możemy pomyśleć o jakiejś konstrukcji, która owszem jest podparta nawet przez budynek, czyli połączona konstrukcja z budynkiem, i takie pnącze wówczas się wspina po konstrukcji, pilnują do tego, żeby do tej ściany nawet się nie dotykała. Pnącza wrażliwe, jeżeli się wspinają na takiej konstrukcji, to w naszych warunkach jest możliwość zabezpieczenia tego pnącza razem z tą konstrukcją. Kwestia wymyślenia tak tej konstrukcji od strony takiej budowlanej, żeby można było to łatwo zrobić. Często spotykam się z tym, jak klienci gdzieś na jakieś ogrodzenia, na jakieś właśnie ściany próbują zastosować pnącze wrażliwsze, typu jakieś klematisy, róże, pnące i tak dalej, które są niestety wrażliwsze, no to mają z tym problem, jak to osłonić. Trudno się im to sprawia, zostawiają to, jak już się roślina rozrośnie, zostawiają samą sobie i okazuje się, że niestety marznie i jest tym kłopot. Natomiast wprowadzenie takiej przemyślanej konstrukcji, którą można łatwo owinąć razem z tą rośliną, to jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
Kolejny problem w ogrodach to chwasty.
Stosujemy włókniny plus matę te chwastowe, z tym, że też trzeba wiedzieć, że nie wszystkie rośliny lubią. Nie wszystkie rośliny tolerują ograniczoną ilość powietrza w korzeniach. Część wręcz karłowa cieje. Są środki, którymi można pryskać, ale to też trzeba bardzo ostrożnie, żeby nie zniszczyć roślin, bo przecież kukarze pryskają, ale wiedzą w którym momencie, jakim stężeniem. Jakby chwastów nie unikniemy. Możemy ograniczyć w dużym stopniu ilość chwastów właśnie przez matowanie, przez ściółkowanie, przez korowanie, przez wysypywanie tłuczniem. Natomiast żeby tak w ogóle zniwelować i żeby nie było, to jest mało realne. Tak, nasiona chwastów latają w powietrzu, tak, i też zwierzęta przenoszą, typu na przykład mrówki, więc tego nie unikniemy. Ale jeżeli będziemy systematycznie usuwać to, co się wysiewa, tak, czyli nie dopuszczać do tego, żeby te rozety na przykład mlecza się rozwijały, więc wtedy nie ma tego problemu. Jakby mimo wszystko ogród wymaga pracy. Jeżeli myślimy, że ogród będzie zupełnie bezobsługowy, to taki nie istnieje.
To jesteśmy w błędzie.
Tak, taki nie istnieje. Nawet często inwestorzy mówią, och, dużo trawy, to będzie mniej pracy. Nieprawda, piękna trawa wymaga dużego nakładu pracy. To raczej rośliny iglaste, pochodzące, zadarniające, ale też w zadarniających to ostrożnie też trzeba matować. I też pytanie, jak jest oblot, tak, mlecze, gdzieś tam latają nasiona mlecze, tak? No to też, jak, jeżeli w czas nie wyczyścimy, no to w zadarniających też nie jest taka prosta sprawa, ale zadarniające rzeczywiście są dobrym rozwiązaniem. Bardzo lubimy w momencie, kiedy mamy bardzo dużo trawy i nie chcemy aż tak dużo tej trawy, nie chcemy tyle koszenia, więc zadarniające rośliny to jest bardzo dobre rozwiązanie.
A jakie to są te rośliny zadarniające?
Barwinek, dąbrówka, czmielina.
Tak. I one co, powodują taką warstwę, nie jest to trawa?
Taka poduszeczka.
Poduszeczka.
Nawet są specjalnie fabrykowane maty rozchodnikowe, powiedzmy, gdzie są produkowane na plantacjach, powiedzmy w takim rozmiarze tam metr na metr, można coś takiego kupić. One mają zastosowanie raczej większe na tak zwanych zielonych dachach, ale również występują w wersji na ziemi, że tak powiem. I wówczas też się można stosować, jak gdyby wykładać powierzchnie, które nie chcemy, żeby były trawiaste, a zarazem też nie chcemy, żeby były, powiedzmy, iglaste. Więc też coś takiego wchodzi na rynek, pojawia się, no jest to trudniejsze, to trzeba sprowadzić krótki okres, jak gdyby, zastosowania tego, ale też jest to do ugryzienia.
A wszechobecna kora? W tej chwili w zasadzie w każdym ogrodzie keramzyt, kora, parę jest jeszcze innych takich, tak, do wysypywania elementów.
I jeżeli mówimy w ogóle o ściółkach organicznych typu kora czy zrębki, jest to bardzo dobry pomysł, bo kora izoluje od przegrzania, trzyma wilgoć, też rozkładając się oddaje mikroelementy, z tym, że trzeba na przykład wiedzieć, że też kora podczas rozkładu pobiera azot, więc troszeczkę inaczej nawozimy. I też jakby w korze chwasty też się sieją. To nie jest tak, że nie będzie chwastów w korze albo w keramzycie. One będą. Jeżeli chodzi chodzi o chwasty, to generalnie one mają tak duże zdolności adaptacyjne, że właściwie między płytkami chodnikowymi rosną w minimalnej ilości ziemi i wilgoci, więc będą się pojawiały. Natomiast na pewno ściółkowanie bardzo dobrze wpływa na rośliny. Bardzo dobrze. I raczej właśnie to ściółkowanie takimi materiałami organicznymi. To jest dobry pomysł i też tak naprawdę, jeżeli poobserwujemy naturę, to jest zaczerpnięte z natury, tak? Bo obejrzyjmy na przykład las, tak? Czy park. Ta ściółka tam istnieje i właśnie w ściółce jest gdzieś to życie. Natomiast nie rozwiązuje to problemów związanych z chwastami. Tak troszeczkę, powiedzmy w 80%, tak? Ale ściółka też musi być gruba. To nie może być odżałowany centymetr i między tym mata wystająca. To tak naprawdę 3-5 centymetrów i też w zależności jaki mamy gatunek, bo jedne lubią grube ściółkowanie typu na przykład rododendron, a są rośliny, które nie chcą mieć tej łodygi obsypanej, bo przecież byliny ze ściółkowaniem to tak ostrożnie wśród bylin, tak? Raczej właśnie byliny okrywowe stosujemy niż korę, tak? Jeszcze tu, jeżeli chodzi w ogóle o rośliny okrywowe, wspomnę, że mamy bardzo fajną gamę jałowców okrywowych, które możemy traktować jako rośliny okrywowe i to są rośliny mało obsługowe, dość szybko rozrastające i też dające ten efekt koloru zimą, więc to często stosujemy.
Jeżeli chodzi o te jałowce okrywowe, to może też jest klasyfikacja, której można podzielić na bardzo wolno rosnące te jałowce okrywowe, no na szybko rosnące, no i średnio rosnące. Kwestia kolorystyki najczęściej występuje oczywiście żółty, zielony i kolor srebrny. No na przykład spotykam się z częstym pytaniem na nagrobkach, na cmentarzach, co można posadzić, żeby ładnie zarastało. Są takie na przykład dwie odmiany karłowe. Jeden niebieski kolor, to jest na licencji produkcja jałowiec Blue Eyes i ewentualnie w kolorze żółtym Golden Carpet, jałowiec porządny.
Kolejnym problemem, z którym się często spotykamy w ogrodach, jest kret. To już jest taki żywy problem. Czy można sobie z nim poradzić, czy po prostu kreta trzeba pokochać?
Spotkałem klienta, który powiedział, że w tym temacie może się doktoryzować. Ogólnie ja bym się przychylał do takiej jednej tezy, że można stosować różne techniki, ale idea jest stopniowego wyganiania tego kreta z ogrodu. Czyli zaczynamy w jakimś rogu, w jakimś miejscu, stosujemy różnego rodzaju te metody, przesuwając się stopniowo go wyganiamy do miejsca, gdzie chcemy, żeby opuścił nasz ogród. Myślę, że to jest taka idea pozytywna, nie niszczymy kreta, natomiast go wyganiamy. Pytanie, czy do sąsiada, czy ewentualnie za swoją działkę, no ale to już każdy indywidualnie to rozwiązuje.
Jest szereg środków, które teoretycznie mają kreta gdzieś tam usunąć z ogrodu. Są metody właśnie też takie, no trochę ludowe. Niemniej jednak jakby kret jest trudnym zwierzęciem. W małej ilości, jeśli to byłby jeden kret i na przykład byśmy mieli, nie daj Boże, turkucia, podjadka, to wtedy by kret był naszym sprzymierzeńcem, tak? Bo kret gdzieś tam żywi się drobnymi zwierzętami, które żyją w ziemi. W przypadku turkucia on jest praktycznie prawie, że nie do wytępienia, tak? Albo chrabąż majowy i larwy chrabąsza, no to potworne szkodniki. Tak?
Czyli jeśli mamy kretę, to powinniśmy się cieszyć.
Niekoniecznie bym powiedziała, że się cieszyć, ale jeżeli kret jest, to trzeba się zapytać, dlaczego jest. Prawdopodobnie jest duża ilość dżdżownic w ziemi i musi jeść mięso kret, tak? On potrzebuje białka, więc albo jest dużo dżdżownic, albo właśnie są inne zwierzęta. Jeżeli mamy zdrowy ogród, bez szkodników takich glebowych, to absolutnie pozbyć się kreta. Natomiast jeżeli ja wiem, jakie tereny gdzieś tutaj wokół Białegostoku mają akurat większą ilość tego typu szkodników, o których wspomniałam, to tamten kret zwyczajnie jest przymierzeńcem, tak? Bo my możemy truć różnymi środkami chemicznymi, ale jakby turkuć, podjadek jest największym chyba takim potworem, trudnym do wyniszczenia, tak? Natomiast dla kreta jest to przysmak.
On nam nie wyjada roślinek, bo on nie jest roślinożerny, tak?
Teoretycznie nie, natomiast robi nam tam kopce, czyli tak jak mamy na przykład rośliny płytkokorzeniące.
No, można powiedzieć, że spulchnia nam ziemię.
Teoretycznie tak, praktycznie niestety tworząc kopce i korytarze niszczy rośliny. Też na przykład przy ogrodach wymatowanych to jest dość częsty problem. Trzeba obserwować. Nie wystarczy, że wygląda wszystko ok, ale trzeba sprawdzać, wręcz pochodzić między tymi roślinami, czy się noga nam nie zapada, stopa, tak? Bo zdarzają się sytuacje, że nornice robią gdzieś tam przejścia, tak? I podkopują rośliny. Tak samo jest z kretami, że podkopują rośliny i zdarzają się przypadki, że nie znamy powodu, dlaczego roślina umiera. Okazuje się, że tam jest na przykład gniazdo kreta, tak? Albo nornicy. Jak zaczynamy zagęszczać to podłoże, lejąc wodę, to można przez dwa dni jakby tą wodę wpuszczać. I zwyczajnie roślina usycha, tak? To jest dość częsty problem, jeżeli chodzi o krety. Wiadomo, że oczywiście napowietrzają ziemię, ale te korytarze często bywają problematyczne.
Ekosfera. Audycja Anety Gawaburdy.
Dziś w Ekosferze rozmawiamy o tym, jak samemu zaprojektować ogród i na co powinniśmy zwrócić uwagę. Mówiliśmy o tym, że powinniśmy robić to wszystko w zgodzie z naturą, wykorzystać naturalne elementy. To teraz zacznijmy może od ścieżek. Jak to jest ze ścieżkami w ogrodzie? Jak powinniśmy je zaprojektować? Są takie metody, że przynajmniej tak jak się projektuje ogrody w niektórych krajach, że wpuszcza się ludzi na ten teren i tą drogą, którą oni będą najczęściej chodzić, którą wytyczą jakby taką ścieżkę, to tam się buduje ścieżki.
Metoda może i dobra, ale czasochłonna, bo tyle czasu czekać, aż ludzie wydepczą jakąś ścieżkę, no więc myślę, że to może gdzieś prywatnie ktoś sobie wydepczy wokół domu, wtedy wie, którędy będzie najczęściej chodził albo dokąd chodzi. Natomiast w jakichś zamierzeniach publicznych raczej jest to wątpliwe.
Kto jak robimy takie ścieżki? Czy ścieżki w ogrodach muszą być proste?
Wszystko zależy od typu ogrodu, od rodzaju działki, od wielkości działki. Na pewno musi być dobra komunikacja na froncie, tak? Czyli ten przedogródek, wejście do domu. Nikt nie będzie chciał iść dłuższą drogą od bramki do wejścia. Raczej komunikacja tutaj jest bardzo ważna i generalnie przedogródek, front domu jest taką stroną praktyczną, z jednej strony bardzo efektowną powinien być, tak mało zmienić. No, ale musi być praktyczny. Jeżeli w ogóle chodzi o kształty ścieżek, to też raczej patrzymy na typ ogrodu, na typ architektury. Jeżeli mamy rozległy teren, to wiadomo, że może być to ścieżka łukowata, może to być ścieżka płynąca, ale też na takiej zasadzie, żeby te łuki były rozsądne, tak? Nie będziemy nadrabiać jakby drogi. Też warto zadbać o atrakcję. Jeżeli rzeczywiście to jest taki ogród naturalistyczny, to coś musi się dziać wokół tej ścieżki. Nie sama ścieżka w łukowatym kształcie. Trzeba wziąć pod uwagę całość, tak? Bo możemy chodzić po ścieżkach, ale możemy chodzić też po trawie, możemy chodzić po plastrach drewna, po tłuczniu. Możemy mieć wstawiane płyty w podłoże, więc jakby możliwości jest bardzo dużo. Na pewno trzeba podejść z pewnym dystansem, tak? Zanim skończymy projektowanie, warto przeanalizować, odczekać i wrócić do tematu.
A które ścieżki się sprawdzają według waszych doświadczeń najlepiej? Czy na przykład żwirowa, czy drewniana?
Ja może powiem jeszcze w ten sposób, że można spróbować podjechać do firm, które zajmują się układaniem tego typu nawierzchni, również do sklepów, które mają tego typu nawierzchnie, jak i katalogi producentów, bo każda branża szuka rozwiązań najlepszych, sprawdzonych, także można w tych miejscach się dowiadywać. Wszystko idzie do przodu, ta branża nawierzchni utwardzonych też i myślę, że jeżeli chodzi o podjazdy, jeżeli coś jest ciężkiego, jakieś samochody, to musi być utwardzone i te nawierzchnie utwardzone, tak jak mówię, kolory, katalogi producentów, to też co roku nowości wychodzą.
Jeśli w ogóle mówimy o nawierzchniach, to oczywiście temat szeroki, jak temat ogrodów. Mamy nawierzchnie kamienne, mamy nawierzchnie betonowe, mamy z materiałów organicznych typu drewno. Mogą być nawierzchnie żwirowe, wibrowane, tak, z różnymi tłuczniami. Mogą być nawierzchnie z imitacji drewna, z płyt betonowych, imitujących. Jeżeli w ogóle chodzi o rodzaj nawierzchni, to też trzeba przeanalizować. Tu duże znaczenie też ma cena. Wiadomo, że nawierzchnie kamienne są jakby najbardziej trwałe i ponadczasowe. Moda na granit nie mija od dawien dawna, tak? Natomiast cenowo jest jakby ten materiał droższy. Jeżeli myślimy w ogóle o nawierzchniach, to też pytanie, w jaki sposób będą użytkowane. Jeżeli mają wjeżdżać większe sprzęty, tak? Czyli nie samochód osobowy, a na przykład już nawet bus załadowany, tak? To musi być nawierzchnia, kostka innej grubości, czyli już nie szósteczka, a grubsza. W przypadku wjeżdżania dużymi sprzętami na przykład duże płyty pękają, więc one się nie klinują, więc tu jakby trzeba spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Oprócz tego wszystkiego jeszcze ważna jest jakby sama pielęgnacja, czy to jest materiał, który potrzebuje impregnacji, jak będzie się zachowywał pod wpływem wody, pod wpływem czasu. Też na przykład beton jest materiałem chłonnym bardzo, jeżeli kapnie olej z samochodu, jest bardzo trudny do wybawienia. Tak, na kamieniu jest to troszkę łatwiejsze. Jak cement, beton się gdzieś tam starzeje, to widzimy ewidentnie upływ czasu. Jeżeli kamień się starzeje, mówimy, że patynuje, więc to jakby też trzeba wziąć pod uwagę. Teraz kolejna rzecz, architektura. Jeżeli mamy nowoczesny dom, to aż się prosi o to, żeby to były płyty betonowe dużych rozmiarów, tak? Ale też możemy działać na zasadzie kontrastu, czyli trochę retro, kostka granitowa, tak? Więc tu naprawdę trzeba podejść z takim pewnym nawet namaszczeniem, bym powiedziała. Określamy rzeczy funkcjonalne, bo po to jest ta nawierzchnia, żeby funkcjonować, tak? Ale też musimy patrzeć na to jako na element ozdobny, bo zwykle podjazdy zajmują bardzo dużo miejsca, tak? Czyli powinny komponować się właściwie z budynkiem, tak? Nawet z zielenią, która jest obok. Też wiem, że bardzo podobają się jasne nawierzchnie, ale to też sprawdźmy, jaką mamy drogę. Przemyślmy, jeżeli mamy asfalt, to mamy czyste koła. Jeżeli chcemy jasną nawierzchnię i chcemy wjeżdżać samochodem z drogi polnej, to musimy przed wjazdem zastosować warstwę czyszczącą opony. Czyli tak naprawdę to nie jest taka prosta sprawa, bo teoretycznie można narysować trakty komunikacyjne, wiemy, jaka jest droga, ciach i już. Natomiast jeżeli wydajemy pieniądze, zwykle przy nawierzchniach to są znaczące kwoty, warto jest przeanalizować i przemyśleć. Teraz jeżeli nawierzchnie, to może warto pod nimi przepusty zrobić, bo może oświetlenie, może nawodnienie. Jeśli nie dziś, to na przykład za 5 lat wykonanie przepustu nie jest dużym kosztem, tak? Ale już wiemy, że na przyszłość, jeżeli będziemy mieli na to finanse, mamy możliwość przeciągnięcia wszystkich instalacji. To trzeba wziąć pod uwagę. Teraz odwodnienie, bo też pytanie, gdzie odprowadzamy wodę z tych nawierzchni, czy nie utopimy naszego ogrodu. To wszystko jakby trzeba wziąć pod uwagę. Spadki terenu, nachylenie. Więc temat nawierzchni jest w ogóle bardzo ciekawy. Teraz jeżeli mamy ogród skarpowy albo na nierównym terenie, możemy bardzo ładnie wyprowadzić te nawierzchnie i pociąć na przykład schodami, donicami. Możemy wkomponować światło w nawierzchnię, możemy zrobić miniciek wodny. Możemy wyprowadzić materiał, który mamy na nawierzchni, również na taras. Więc jest to bardzo ciekawy temat i też trzeba się nad tym pochylić.
Kolejna dosyć ważna sprawa, trawnik. Czy ogród może się obejść bez trawnika? Czy ten trawnik jest jednak dobrym elementem, takim potrzebnym?
Ja chcę powiedzieć, że spotykam się w Białymstoku. Są takie rozwiązania, widziałem, że klienci zrezygnowali w ogóle z trawnika. Wyszli z założenia, że trawnik jest im do niczego niepotrzebny, jest obciążeniem. I jak gdyby zastosowali metodę ścieżki środkiem, natomiast po bokach zastosowane zostały rośliny zadarniające i okrywowe. I jak gdyby nad tym górowały wszelkiego rodzaju rośliny. I w tym momencie rzeczywiście nie mamy tego trawnika. Tak klienci zdecydowali, nie mają takich potrzeb. Czyli jest to do ogarnięcia, jest to do zrobienia. Plus taki, że nie kosimy. Minus taki, że nie pobiegamy.
A rośliny zadarniające są łatwiejsze w uprawie niż trawnik?
Jeżeli chodzi o koszty, jak to liczono, to okazuje się, że założenie trawnika jest tańsze. Natomiast eksploatacja trawnika w stosunku do roślin zadarniających jest większa. Więc niby taniej coś na początku robimy, ale później przy użytkowaniu jest to droższe, a przy roślinach zadarniających jest odwrotnie. Znaczy na początku wydajemy duże pieniądze, natomiast obsługa tego jest niższa.
Jeżeli w ogóle myślimy o ogrodzie bez trawnika, to jest szereg nawierzchni, typu na przykład grysy, żwiry, którymi możemy wysypywać. Te wszystkie elementy betonowe, typu tam właśnie deska betonowa, płyty betonowe, płyty kamienne, wszystkie te elementy dobrze skomponowane mogą stworzyć nawierzchnię, plus może być nawierzchnia na przykład tarasu drewnianego. Można stworzyć taki ogród wielopoziomowy, tak, który będzie miał różnego rodzaju nawierzchnie, właśnie wypełnione roślinami okrywowymi. Jeżeli w ogóle chodzi o rośliny okrywowe, stosujemy często, to nie jest tak, że nie można po nich przejść. Można przejść i wiem, że dzieci biegają, tak? Natomiast w piłkę pograć się na pewno nie da. Szereg roślin okrywowych właśnie zimą zielonych daje to wrażenie pięknej zieleni. Teraz mamy brzydką trawę świeżo gdzieś tam po zimie. Natomiast rośliny okrywowe są nadal ładne, tak? Czy jałowce, czy tutaj mówiliśmy właśnie o bylinach okrywowych typu barwinek. Z tym, że musimy jakby wiedzieć, jakie są wymagania tych roślin, bo barwinek na słońcu będzie jasny, będzie przypalany. W cieniu będzie cudowną rośliną okrywową, kwitnącą zimą zieloną na słońce, na przykład jałowce. Na pewno jest to alternatywa dla osób zapracowanych, bo trawnik wymaga pracy. To nie jest tak, że trawkę się posieje i ona rośnie. Owszem, rośnie, ale wymaga podlewania, wymaga systematycznego koszenia, bo przy takim zapuszczaniu zaczyna stepowieć, starzeć się, tak?
Uzupełnianie elementów, jeżeli nam gdzieś wyschnie,
tak,
fragmenty wyschną.
Piaskowania, wertykulacji, aracji. Jeżeli chcemy, żeby to był trawnik futerko, to też opryski przeciwko roślinom dwuliściennym, tak? Trawnik jest bardzo dobry, piękny, natomiast nie jest bezobsługowy. My w małych przestrzeniach, czy w ogrodach na dachach, czy w ogrodach przy domach szeregowych, traktujemy trawnik często jak dywan, tak? Czyli zmniejszamy, mimo że jest mała przestrzeń, mniej tego trawnika, ale wypielęgnowany, piękny, z rameczką, czyli na zasadzie, że to jest właśnie nasz kawałek dywanu popisowego, naprawdę z wysokiej półki. Natomiast trawa jakby żyje swoim życiem. Też trzeba wziąć pod uwagę, że inne gatunki traw będą się rozwijały w stanowisku cienistym, inne w słonecznym, tak? Też pytanie, jakie podłoże mamy, czy systematycznie podlewamy. Jedne będą rosły bardziej, drugie mniej, więc nawet ten sam trawnik na tej samej działce, teoretycznie na tym samym podłożu, ale w zależności od stron świata czy zacienienia przez rośliny, może wyglądać inaczej. Też pytanie, jakie mamy podejście do trawnika, bo może to być wyidealizowany gdzieś obraz trawy, takiego angielskiego trawnika, który widzimy na zdjęciach, tak, ale może być też obraz murawy ziołowej. Jeżeli się pochylimy i pozwolimy gdzieś tam, żeby te zioła współistniały, to może nie będzie to luksusowy trawnik, ale na pewno będzie wymagał mniej zabiegów od nas i mniej chemii zużyjemy.
Czy trawnik lepiej kupić z rolki, czy lepiej posiać samemu?
Zawsze jest za i przeciw, tak? Trawnik z rolki, mamy momentalnie efekt. Więc trawnik z rolki rozwiązuje ten problem. Szybko, już, dziś. Podlewać musimy bardzo intensywnie. Trawniki z rolki jakby na początku, wydaje mi się, że może nawet bardziej potrzebują dużej ilości wody i kilkakrotnego podlewania w ciągu dnia, niż nawet trawka świeżo posiana, tak? Bo odparowują dużą ilość wody liśćmi. Natomiast trawnik siany jest na pewno tańszy, wymaga dłuższego nakładu pracy, ale gdzieś tam ta trawa, wydaje mi się, tak jak ja obserwuję, lepiej się przystosowuje, jakby w mieszankach traw, które siejemy, jest zawsze kilka gatunków, tak? Kilka gatunków plus jeszcze różne odmiany. I są mieszanki jakby skierowane do konkretnych rodzajów gruntów albo stanowisk. I jak siejemy nasiona, to część roślin się intensywniej rozwija, a część czasem wymiera. Czyli jakby ta mieszanka pozwala stworzyć trawnik na miarę, tak? Miejsce cieniste. Z tej samej mieszanki nasion będzie miał troszeczkę inne procentowo odmiany traw, bo takie się lepiej rozwiną. Słoneczne jeszcze inne, więc tu trzeba byłoby się zastanowić, tak? Co jest w tym momencie najważniejsze. Jeżeli potrzebujemy efektu już, to rzeczywiście trawa z rolki to jest fantastyczny pomysł.
My mówiliśmy o tym, że kalniaki i oczka wodne nie są już tak strasznie popularne, jak było to jeszcze jakiś czas temu, ale są w niektórych ogrodach. To powiedzmy, jeżeli chcemy zrobić skalniak, chociaż skalniak się kojarzy raczej właśnie z terenami górskimi, ale była taka moda i niektórzy wciąż jeszcze uważają, że skalniaki bardzo dobrze wyglądają w ogrodzie. No właśnie, czy warto robić skalniak, czy są inne pomysły w tej chwili na taki kawałek inny ogrodu?
Mam wrażenie, że skalniak z czasów minionych wyglądał jako skład kamieni, który się pojawiał ze względu na zbieranie tych kamieni z naszego podwórka.
Na pewnym wzgórku.
Trzeba było jakoś go przyozdobić i coś, jakieś się rośliny pojawiały. I myślę, że to jest te pojęcie tego skalniaka. Obecnie tak naprawdę skalniak zaczyna funkcjonować, kiedy mamy zróżnicowanie terenu. I są fragmenty pochyłości, które są na tyle trudne w jakiś, na przykład w wykonaniu trawnika w tym miejscu, więc w tych takich trudniejszych, dostępnych miejscach stosujemy ten kamień i wówczas nam powstaje właśnie takie pojęcie tego skalniaka. Oczywiście stosując maty wygłuszające lub jeszcze doprofilowując ten teren, żeby nam ten kamień się nie sunął. Sadzimy rośliny w miarę miejsca, które mamy tam dostępne. Zasypujemy to kamienie. Można powiedzieć, że to jest ala skalniak. On nam służy jak gdyby za uzupełnienie całego gdyby ogrodu i też się fajnie komponuje, jest to dodatkowy element w ogrodzie.
Jeżeli w ogóle chodzi o skalniaki, to jakby słuszna uwaga Piotra, tak? Raczej używa się określenia mini alpinarium. I jeżeli mamy duszę kolekcjonera i chcemy mieć formy karłowe, na przykład sosen, tak, formy karłowe kosodrzewiny, uzupełnione na przykład właśnie roślinami skalnymi, które gdzieś na podobnym terenie występują, to możemy jakby taką aranżację stworzyć, że z tym, że ważne jest tło. Jeżeli usypiemy górkę na środku i nawet najcenniejszych kosodrzewin nawtykamy, to jakby nie odda to wartości tych roślin, tak? Czyli jeżeli zakładamy jakąkolwiek aranżację kamienną, to ona powinna być powiązana z otoczeniem. Powinna być we właściwym miejscu właściwie postrzegana, czyli blisko wzroku, w jakimś miejscu wypoczynkowym. Dobry kamień powinien być dobrany. Kamień polny znajduje się wśród pól, czyli gdybyśmy chcieli używać kamieni polnych, to właściwie powinniśmy poobserwować otoczenie, w jakich warunkach gdzieś tam jeżdżąc za miasto widzimy, gdzie one leżą i czym porastają. I jakby obserwacja natury ułatwia nam stworzenie takich form ogrodowych, które odbieramy jako harmonijne, nie odbieramy tego jako zgrzyt. I to jakby warto w ten sposób do tego podejść. Jeżeli mamy miniatury kosodrzewin, to aż prosi się, żeby to były elementy skał, tak jak mamy w Tatrach, tak? Gdzieś tam w zakąteczku, nie na środku, tylko w zakąteczku, może ławeczka, żebyśmy mogli podziwiać, tak? I jakieś mini rośliny, tak? Też części roślin skalnych często używamy jako roślin okrywowych, tak jak ten rozchodniki wcześniej wspominane. Więc możemy podsadzać rośliny iglaste niekoniecznie na skalniku, zielniaku, ale właśnie tymi formami okrywowymi roślin i to też będzie ze sobą dobrze gdzieś tam współgrało. Też trzeba wiedzieć, że jeżeli mówimy o skalniaku, czyli o roślinach, które rosną gdzieś tam na skałach, to jest dużo słońca w tych miejscach mamy. Czyli też musimy popatrzeć w ten sposób, że powinno być to stanowisko słoneczne. Taka forma skalniaka, którą pamiętamy jeszcze może z dzieciństwa na przykład, w tej chwili jest no taka trudna do przyjęcia, tak? To był inny moment jakby społecznościowy w ogóle. W tej chwili troszeczkę inaczej podchodzimy. Jeżeli w ogóle mówimy o kamieniu w ogrodzie, to w przypadku na przykład skarb, tak jak Piotr wspomniał, kamień jest dobrym rozwiązaniem, ale też musimy jakby rozsądnie do tego podejść. Kamień przy oczkach wodnych, ale to też jakby analizujemy sytuację i podglądamy naturę. Jeżeli nie jesteśmy pewni, podejrzyjmy naturę. Mamy Wikipedię, możemy zerknąć, gdzie ta roślina rośnie, na jakim stanowisku, w jakim otoczeniu i my mimowolnie jakby naturalne połączenia odbieramy jako harmonię i to jakby moim zdaniem jest to wytyczna, która pozwala gdzieś te ogrody tworzyć, tak, i unikać zgrzytów.
Ponieważ nie mamy czasu, musimy już skończyć, powiedzmy jeszcze krótko o oczku wodnym. Myśmy już jakiś czas temu mówili o tym, że to oczko wodne już nie cieszy się taką popularnością, jak cieszyło się kiedyś. Oczko wodne czy staw kąpielowy?
Kwestia funduszy. No, staw kąpielowy siłą rzeczy jest ogromnym przedsięwzięciem. Na pewno dużo to kosztuje. Natomiast oczko wodne no, może być miniaturowe, może być w pojemniku gotowym, plastikowym.
Nie musimy już sami jakby poświęcać dużo czasu, żeby zrobić takie oczko, bo można kupić na przykład gotowe w tej chwili, tak?
Tak, są formy plastikowe, gotowe. Oczywiście one mają swoje ograniczenia gabarytowe. Pośrednia wielkość, czyli powyżej kilku metrów, już należy myśleć o wykonaniu z folii basenowej, powiedzmy. Są techniki, gdzie jest użyta tylko sama folia, która nam zatrzymuje wodę. Jest technika, gdzie na tą folię jest betonowane kamienie, która umożliwia gdyby chodzenie po tym, nawet czyszczenie tego aparaturą wysokociśnieniową na wiosnę, powiedzmy. Więc techniki są różne, nawet są zbrojny beton może być wykonywany, więc mówimy tutaj o rodzajach, z jakiego to jest wykonane. No trzeba by było to rozważyć, koszty są różne, techniki są różne, umiejscowienie, wyposażenie tego w aparaturę dotleniającą, oczyszczającą, niszczącą glony, kwestia półki, żeby z roślinnością wodną. Elementów jest wiele.
Powiedzmy jeszcze już na sam koniec programu. To jest tak, że ten nasz ogród piękny, nawet jeżeli są rośliny, piękne alejki, to jeżeli nie ma takich rzeczy jak pergole, jak pawilony, jak ławeczki, to tak jakby czegoś brakowało.
Teoretycznie tak, natomiast jakby, tak jak mówiłam wcześniej, ogród jest szyty na miarę. W ogrodach naturalistycznych jakby unikamy takich rzeczy ewidentnie stworzonych ręką ludzką, tak? Naśladujemy naturę. Jeżeli ogród jest bardziej formalny, to wręcz to jest konieczne, żeby były elementy typu ławka, tak, czy pergola. Ewidentnie jakby trzeba podejść z takim rozsądkiem, tak, i sprawdzić, co jest właściwe. Na pewno też to jest kwestia, tak jak to Piotr często wspomina właśnie, i portfela, tak, i nastawienia inwestora, bo ławkę też trzeba impregnować, też ją trzeba pomalować, tak. Tak samo jest też z pergolą. Jeżeli już tą pergolę zastosować, to porządną, zakonserwowaną na kotwach, taką, która będzie stała dłuższy okres i będzie cały czas ozdobna, a nie gdzieś tam zaczną te spody gnić, tak. Więc też trzeba wiedzieć, że wprowadzając elementy architektoniczne również o nie dbamy, tak jak o rośliny dbamy o nie, to nawet metalowe elementy też się starzeją, też mimo malowania potrzebują konserwacji, więc tak na pewno dodawajmy elementy architektoniczne, małe takie smaczki, ale rozsądnie.
My też bardzo wiele czasu spędzamy coraz częściej w ogrodach, także wieczorem. I w wielu ogrodach bardzo modne są lampy. Czy to o tym trzeba pomyśleć jeszcze na samym początku projektu, żeby przeciągnąć te instalacje? Ponieważ wiadomo, lampy to są kable. Wiadomo, lampy to jest prąd i wiadomo, że jest to na zewnątrz, więc jest oczywiście deszcz, warunki różne pogodowe. No właśnie, kiedy te lampy?
Na etapie projektu warto mieć zaplanowane, zaprojektowane lampy. Nawet jeżeli my na początku ogrodu ich nie zainstalujemy, to warto w czasie prac położyć przepusty pod chodnikami i rozciągnąć przewody. Mieć już zaznaczone albo przynajmniej ustalone, jakimi liniami te przewody idą, w którym miejscu. Lampy możemy zamontować później, tak, bo wiadomo, że dobra lampa to też jest koszt i to nie jest kwestia dwóch lamp. Często to jest kwestia kilkunastu elementów, więc to gdzieś jest odczuwalna kwota. Niemniej jednak zupełnie inaczej ogród wygląda wieczorem. Dostaje jakby drugie życie.
Wszystko dzisiaj w zasadzie znajdziemy w sklepach, co chcemy, i naprawdę dużo jest nowoczesnych elementów, które warto wykorzystać w ogrodzie.
Ważne jest, uważam, rozmawiać z ludźmi, którzy trochę na ten temat już coś wiedzą, ale po to, żeby przyswoić sobie informację, że to jest. Bo gorzej jest, jak człowiek coś zrobi, ale dopiero po czasie się dowiaduje, że można było to zrobić inaczej albo coś dodatkowego dodać, a człowiek nie miał tej świadomości. Więc proponuję najpierw się dowiadywać o możliwościach, że to istnieje, na przykład oświetlenie. Trudno przewidzieć, co klient chce, dopóki sam on tego nam nie powie.
Czyli generalnie projektowanie ogrodu to nie jest taka prosta sprawa i nad każdym elementem, nad ścieżkami, nad pergolami, nad roślinami powinniśmy się głęboko zastanowić, jeżeli decydujemy się zrobić to sami, to oczywiście musimy mieć przede wszystkim chęć i taką pasję, że kochamy ten ogród tak, że będziemy w nim pracować. No i oczywiście warto wcześniej dużo poczytać. Warto poczytać, warto pójść pooglądać w sklepach, warto poradzić się sprzedawców. No i wtedy dopiero decydujmy się, podejmijmy tę próbę zaprojektowania własnych ogrodów. Dziś gośćmi w Ekosferze była Anna Mitrosz, projektantka ogrodów, i szkółkarz Piotr Gwoździe. Janeta Goła-Burda, kolejna Ekosfera za tydzień. Już zapraszam.
Ekosfera.